Wydawać mi się mogło, jesteśmy w zupełnie różnych kręgach, prawda? Tu mamy Austrię, tu Warszawę, tu mamy Paryż. Zupełnie różne kodeksy obowiązują i wydawać by się różne normy społeczne, ale sytuacja jest generalnie taka sama.
We Francji kodeks Napoleona, potwornie krzywdzący dla kobiety, bo kiedy zdamy sobie sprawę z tego, że kobieta... To, że się nie może kształcić, to jest oczywiście przykre dla tych kobiet, które tego chcą, tak? Które tego potrzebują. Ale generalnie, jeśli kobieta chce pracować, musi mieć zgodę męża. Jeśli już tę zgodę otrzyma, swoje wynagrodzenie może zatrzymać tylko wtedy, jeśli łaskawy pan mąż wyrazi na to zgodę. Jeżeli mężczyznę przyłapie się na zdradzie, no cóż, po prostu miał pecha, był nieostrożny. Natomiast kobieta może trafić do więzienia.
Mężczyzna też czasem dostawał według kodeksu Napoleona grzywnę, z tego co pamiętam, ale pod warunkiem, że kobieta przyłapała swojego męża w łóżku małżeńskim z kochanką. To był jedyny taki przypadek.
Warszawa. Kodeks Napoleona na terenie zaboru rosyjskiego nie obowiązywał, natomiast tutaj obowiązywały zupełnie inne normy moralne, tak, związane z tradycją, związane z religią, z kościołem katolickim. I też to, że mi się wydaje, że to jest pewien paradoks, dlatego że kobiety w zrusyfikowanej Warszawie na terenie zaboru rosyjskiego, w ogóle w Rzeczpospolitej, miały chyba paradoksalnie większe prawa i możliwości niż kobiety na przykład we Francji. Chociaż te nasze kobiety nie mogły studiować na żadnej uczelni wyższej. Ale ich świadomość społeczna, ich świadomość polityczna, ich świadomość historyczna z powodu tego, co się z naszym krajem działo, była na tyle duża, na tyle silna, że one były silne jako kobiety. Bo w końcu to one musiały dbać o utrzymanie, wychowanie dzieci, wykształcenie tych dzieci wtedy, kiedy ich mężowie albo byli w armii obcej, albo ginęli w powstaniach, albo byli gdzieś daleko. Prawda?
Ale też jest taka sytuacja, że Maria, która decyduje się jechać do Paryża studiować, nie ma tam zbyt wielu francuskich koleżanek, dlatego że z kolei francuski, mimo iż miały szansę na takie studia, nie mogły studiować, bo nie były przygotowane. To przygotowanie miały Polki, jeśli chciały, rzecz jasna.
Również dotyczy właśnie Austrii i Berlina, bo Liza Meitner... Zdobyła wprawdzie, mogła studiować w Wiedniu na tyle, żeby zdobyć fundamenty wiedzy, natomiast jeśli chodzi o pracę, no to musiała wyjechać do Berlina i właściwie nawet nie wiem, czy nie była w gorszej sytuacji niż Maria. Maria miała, proszę pamiętać, męża, który był wielkim wsparciem dla Marii. Był tym sprawiedliwym, o którym na pewno będziemy jeszcze za chwilę mówili. Natomiast Liza była sama. Dochodziło do takich absurdów, że dyrektor instytutu, w którym pracowała w Berlinie, skądinąd niezwykle zdolny i znany chemik, organik Emil Fischer, zabraniał jej korzystania z toalety.
Czytając twoją książkę, jak przeczytałam ten fragment, po prostu nie wiedziałam, zaczęło mnie nosić, nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić, bo to już jest tak namacalne prześladowanie.
To jest jedno, że musiała korzystać z toalety w hotelu naprzeciwko instytutu. Natomiast o wiele gorszą rzeczą, która mnie bardzo poruszyła, kiedy prowadziłem badania nad życiem Lizy Meitner, to było to, że podstawowy zarzut był taki, że kobieta nie może korzystać z laboratorium, ponieważ ma długie włosy i może się bardzo łatwo podpalić od palnika lub jakichś substancji łatwopalnych. Jakbyśmy zapominali, że w XIX wieku czy na początku XX wieku większość panów nosiła bardzo obfite, gęste brody, w tym Emil Fischer miał również olbrzymią brodę, no ale pamiętajmy, że zarost męski się nie pali, a zarost kobiecy się pali, więc to jest ta... Taka różnica.
Jak wiadomo, chemicy wiedzą o tym najlepiej, prawda?
Co się jeszcze pali, mężczyźni, tak.
No właśnie. Powiedzcie w takim razie państwo, co takiego trzeba mieć w sobie? Co determinuje jej zachowanie, że decyduje się na to, żeby wystąpić przeciwko wszystkim przyjętym normom i zasadom? Czy to jest rodzina? Czy to jest być może, jak chce pani Małgorzata, poproszę o rozwinięcie tej teorii, znak zodiaku i na przykład data urodzenia? Dwie z dam mają ten sam dzień, w którym przychodzą na świat. A może to są zupełnie inne czynniki?
Zacznę od Piotra, bo to też wcale nie jest takie oczywiste. Piotr pisał w swoim dzienniku, w swoich notatkach, pamiętniku, że jednak kobiety są zupełnie innymi istotami. Inaczej widzą świat. Inaczej postrzegają i siebie, i mężczyzn w tym świecie. I tak naprawdę kobiety jego Piotra i innych mężczyzn rozpraszają. I on z niejakim zdziwieniem odkrył wokół siebie, czy dostrzegł wokół siebie kobietę, która no, jest kobietą, czyli powinna, osobę, która jest kobietą, czyli powinna pasować do tego, o czym powiedziałam przed chwilą, a z drugiej strony wychodzi spoza tych ram. Ona go nie rozprasza, wręcz przeciwnie. Ona mu daje taką atmosferę, że on może się skupić, rozmawiają na tematy naukowe, dyskutują, jest laboratorium i tak dalej, ale w gruncie rzeczy mi się osobiście wydaje, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że Piotr był tradycjonalistą, jeśli chodzi o pojmowanie roli mężczyzny i kobiety. To Maria była jakimś...
katalizatorem.
Była katalizatorem, tak, ale i właśnie to, że i w przypadku Marii, na pewno w przypadku Ireny, chyba też się zgodzi, że w przypadku Lizy, te rodziny, o których mówi pani, to było znowuż bardzo istotny katalizator, tak, dlatego że one wszystkie pochodziły z rodzin, w których wiedza, wykształcenie były niezmiernie istotne.
I równouprawnienie.
I równouprawnienie, tylko w tym takim znaczeniu, no bo tak, równouprawnienie w przypadku Bronisławy Skłodowskiej, czyli matki Marii. Oprócz tego, że była osobą bardzo dobrze wykształconą jak na tamte czasy, szyła buty swoim dzieciom, ale grała pięknie na fortepianie. Czyli te dwie takie dwa działania, które właściwie no z jednej strony taka tradycyjna rola kobiety, ten dom, ta kuchnia i tak dalej, a z drugiej strony artyzm. Władysław Skłodowski często mówił, że on woli patrzeć na swoją żonę, kiedy gra na fortepianie, niż kiedy szyje buty. Więc tutaj rzeczywiście bardzo postępowa postawa Władysława Skłodowskiego, czyli ojca Marii już.
I tak samo w przypadku Lizy było. Ponieważ obie, i Maria, i Liza pochodziły z rodzin wielodzietnych, rodzeństwo rzeczywiście było dość spore, to należy pamiętać, że matka Lizy była również bardzo liberalna i ona do niej mówiła: słuchaj mnie i swojego ojca, ale myśl samodzielnie. To bardzo odważne zdanie, jak na XIX wiek i wypowiedziane do córki, do kobiety, do dziewczyny, która właściwie z góry była skreślona i właściwie przeznaczona do jednej z tych ról, o których tutaj przed chwileczką mówiliśmy. Także matki, rodzice i ta rodzina naszych bohaterek były tutaj bardzo istotnym miejscem, gdzie mogły się rozwijać, zdobywać to, co chciały i gdzie miały możliwość poznawania wiedzy. Zarówno Liza, jak i Maria przecież pierwsze szlify naukowe zdobywały samodzielnie w domu, w rodzinnym domu.
Współczesne feministki używają postaci Marii, osoby Marii jako swojego sztandaru niejako. Oczywiście feminizm to pojęcie wtedy zupełnie nie istniało, ale nawet jeżeli przyjmiemy, że Maria może być sztandarem współczesnych feministek, to mi się wydaje, że dla niej istniało pewne rozróżnienie ról, czy rozdwojenie ról. Bo tak, z jednej strony ona była matką, żoną tradycyjną, bo ona sama robiła zakupy na targu, sama gotowała, znaczy nie umiała gotować, ale starała się nauczyć.
Zeszyt z przepisami miała.
Zeszyt z przepisami miała, tak? Więc to są te role, że wszystkie czynności takie podstawowe przy swoich córkach wykonywała sama. Była niańka czy tam opiekunka, bo to był też taki standard wtedy. Więc ta tradycja, czy tradycyjne pojmowanie roli kobiety z jednej strony, a z drugiej strony uczona, czyli to coś, czy to zachowanie, które wykracza poza te normy. I mi się wydaje, że to samo było w przypadku Ireny. Dlatego, że przeczytałam w twojej książce, że Irena jednak dość tradycyjnie pojmowała rolę dokładnie matki, już o kochance nie wspomnę, ale matki i żony. W domu była tradycjonalistką.
Zresztą w domu była też trochę uczoną, bo to jest na pewno, do tego chciałaś nawiązać. Zarówno Maria, jak i Irena prowadziły bardzo skrupulatne notatki związane z rozwojem swoich dzieci. Maria w swoich notatnikach pisała, ręce wyrżnął się siódmy ząbek, zaczyna raczkować, mówi gogli, gogli, goch, woła kota, macha rączką i tak dalej, i tak dalej. To samo robiła później Irena, opisując wzrost Heleny, swojej pierwszej córki. I to wyniosła właśnie na pewno taką sztukę,
tak,
naukowego porządku właśnie od matki, od Marii. I to przechodziło z pokolenia na pokolenie.
To nie było żadne zachowanie rewolucyjne. To wynikało, nie wiem, no, z potrzeby umysłu.
Ich naturalnego,
tak?
Z potrzeby zachowania.
Tak, z potrzeby serca. No, jeden chce pracować w kopalni, drugi woli malować obrazy. Tak? I na tym polegało to, wydaje mi się, kobiece wyzwolenie Marii.
Zresztą żadna z tych pani nigdy nie myślała, że zajęcie się nauką, poświęcenie się nauce to jest coś nadzwyczajnego. To była zwyczajna praca. Jeżeli może ją wykonywać mężczyzna, no to może ją wykonywać każdy. No. No,
ale też pasja. Wiesz, to...
Pasja to była tak, to na pewno. Ale jeśli chodzi o pracę, to była zwykła praca, którą może wykonywać każdy człowiek bez względu na płeć, co zresztą no, wszystkie trzy panie doskonale udowodniły.
Zostańmy przy tych relacjach z dziećmi w takim razie. Rozmawiajmy o wykształceniu, dość niestandardowym wykształceniu. Nie tylko one same takie odebrały, tylko Maria i Liza, ale przede wszystkim Irena, bo matka jej się zbuntowała. Przypomnijmy słynny fragment pod tytułem "Lepiej dzieci potopić niż wysłać do francuskiej szkoły" i nie wysłała.
Maria nie tylko była bardzo postępowa, jeśli chodzi o naukę, ale również o nauczanie. Taki miała porządek, że dzieci muszą zdobywać wiedzę w sposób przyjemny. Czyli nauka ma być czymś przyjemnym, ma być to też forma zabawy. Uważała, że w czasach, kiedy Irena uczęszczała i Ewa zresztą też do szkoły, ta szkoła była przeładowana, edukacja była przeładowana, uczono się dużo na pamięć, zbędnych rzeczy, mało było ruchu. I wraz z kilkoma przyjaciółmi, z Jeanem Perrin, z Longevin, postanowiła stworzyć szkołę, gdzie właśnie dzieci jej przyjaciół i najbliższych zdobywały tą wiedzę w tych miejscach, gdzie ją zdobywać powinny. Czyli jeżeli uczyły się na przykład chemii, to uczyły się jej w laboratorium. Jeżeli uczyły się fizyki, to też się uczyły w laboratorium. Jeżeli to była nauka jakichś elementów sztuki, to chodzili do muzeum, poznawali obrazy. W ten sposób właśnie kształtowała się osobowość tych młodych ludzi. No, trzeba tutaj przyznać uczciwie, że spośród tych wielu młodych adeptów byli bardzo zdolni, jak na przykład Irena, czy jak na przykład mały też Perrin. Ich to fascynowało. Ale były też dzieci, które twierdziły wprost, że ta nauka jest dla nich również bardzo ciężka. No bo trochę należy też zrozumieć fakt, że uczyć się o prawie Archimedesa w laboratorium od Marii Skłodowskiej-Curie, która podchodziła do tego w sposób problematyczny, to znaczy, że nie podawała definicji i prawa, jak brzmi prawo Archimedesa, tylko ona je pokazywała, a wnioski wyciągnijcie wy. Dlaczego tak się dzieje? Takie zdobywanie wiedzy dla dzieci, które miały pociąg do nauk ścisłych, być może i na pewno było czymś fascynującym. Ale dla tych, które mniej lubiły fizykę, chemię czy matematykę, na pewno było dość uciążliwe.
Maria postrzegała wychowanie jako proces najdalszy od zmuszania do czegokolwiek. Czy to w kwestii nauczania właśnie, edukacji, czy w ogóle wychowania młodej osoby, przygotowania do życia. Dlatego, że to, co mówisz o tym, że nauka powinna być, czy nauczanie, tak, nauka, przyswajanie wiedzy powinno być przyjemne, to nie znaczy łatwe. Jeżeli coś cię nie interesuje, to po prostu tego nie rób. Co jest właściwie
kontrowersyjne,
tak? Bo rzeczywiście no, Ewa, młodsza córka Marii Piotra, humanistka, pianistka, pisarka, no kompletnie nie było szans, żeby ona się dobrze poczuła w takim laboratorium, mogła zobaczyć raz, drugi, trzeci i coś tam ją mogło zainteresować, ale nie przyswajała tej wiedzy z taką radością i łatwością. Natomiast jeśli chodzi o wychowanie, Maria nie zmuszała do niczego swoich córek. Ani do wyboru wykształcenia, ani nie próbowała kształtować im światopoglądu. Dziewczynki nie były ochrzczone. To jest oczywiście szeroki temat, bo sama Maria i wszyscy młodzi skłodowscy, chociaż ochrzczeni, byli u pierwszej komunii, ślubu kościelnego Maria Skłodowska nie miała. Wyszła za mąż za Francuza, który był synem komunarda francuskiego, Francja kraj laicki. Maria pracuje w laboratorium, więc nie... Wiara się liczy, tylko dowód i konkret.
Albo wiara w naukę.
Albo wiara w naukę, tak. Tylko czy to konkret? Nigdy Maria nie mówiła im, to jest lepsze, to jest gorsze. Mi się wydaje, że nie wiedziała o tym, bo nie mogła, ale Korczak już mógł o tym wiedzieć. To jest podobny sposób traktowania dziecka, który jest po prostu małym człowiekiem. Należy tylko nakłuć, wyczuć, co ta istota potrzebuje, czym się interesuje, co ją fascynuje i popychać. Tak delikatnie.
I też mieć świadomość tego, że pewien sposób myślenia charakterystyczny dla wielkich odkryć może być charakterystyczny także dla zachowań dziecięcych. Ta sama ciekawość, tu wracam do swojego pierwszego pytania o to, co musiały mieć w sobie, jakimi cechami musiały być obdarzone kobiety, które dokonywały tak niezwykłych odkryć i które szły tak trudną drogą. Często to była właśnie prostota.
Czony jest w swojej pracowni dzieckiem...
patrzonym w zjawiska niczym w baśń czarodziejską.
Dokładnie tak.
Ja sobie zapamiętałam też z pana książki, myślę do końca życia zapamiętam i za każdym razem jak zacznę coś kombinować w życiu szukając rozwiązania, to sobie przypomnę ten fragment. Polecam państwa uwadze. Otóż właśnie w czasie jednej z takich lekcji Maria Skłodowska-Curie dała swoim uczniom, w tym Irenie, zadanie następujące. Powiedzcie, co zrobić, żeby woda szybko, zagotowana w garnku woda szybko nie wystygła. I młodzi ludzie już po pewnym kursie zaczęli udzielać bardzo skomplikowanych odpowiedzi, kombinowali na prawo i na lewo, a Maria powiedziała oczywiście, oczywiście, ale nie prościej będzie przykryć garnek. No właśnie, przykryć garnek pokrywką, wtedy woda będzie dłużej ciepła.
Ale jeszcze kobiety, bo pyta pani o kobiety, bo wydaje mi się, że o ile uczony mężczyzna, to tak, ciekawość świata, odwaga w zadawaniu pytań, taka chęć zobaczenia czegoś, co jest dalej, tak? Natomiast co jeszcze musiała mieć kobieta? Bo jednak no nie, nie mężczyzna, a kobieta. Wydaje mi się, że ona musiała mieć dobre wzory, czyli jednak ta rodzina. Ona musiała mieć w pewnym sensie zamknięte oczy, to znaczy nie dostrzegać ograniczeń. Patrzeć dalej, widzieć tylko, czy aż to swoje marzenie zobaczenia tego, co jest dalej i tę swoją pasję. I kobieta nie mogła się chyba dać, przepraszam, może to źle zabrzmi, ale ściągnąć czy uziemić tym czynnościom tylko i wyłącznie, o których pisał Piotr, o których mówił Piotr, tak? Że to są te czynności przyziemne, bo kobieta się zajmuje czynnościami przyziemnymi i jeszcze mężczyznę rozprasza. Ona musiała być na tyle... ja nie wiem, poza światem, że te przyziemne czynności, które jednak one wszystkie nadal wykonywały, że one
trochę
nie przeważyły.
Zębów, prawda? No, trzeba zrobić.
Trzeba to zrobić bez namysłu i koniec.
Poza tym wydaje mi się, że takim bardzo dobrym podsumowaniem tego jest stwierdzenie jednego z historyków nauki, który powiedział, napisał, że problem nie polegał na tym, że mężczyźni, że Maria miała dorównać mężczyznom, tylko żeby mężczyźni uświadomili sobie, że muszą dorównać Marii. W tym kontekście myślę, że właśnie taka samozaparcie, upór, też zdolności, to jest wszystko jakby cechą taką drugorzędną, co na pewno było ważne, żeby wszystkie trzy bohaterki osiągnęły sukces, ale przede wszystkim wielka, niesamowita wolność myśli. To, że one mogły swobodnie myśleć i wyprzedzały tymi swoimi myślami rzeczywiście bardzo mocno swój czas. No i oczywiście na pewno szczęście Marii i szczęście Ireny, które miały na swojej drodze doskonałych partnerów, z którymi mogły te badania prowadzić.
I Maria i Irena uważały, że kobiety jak najbardziej dobrze jest, jak wyjdą za mąż, ale nie powinny wychodzić za mąż tylko i wyłącznie dlatego, że jest taka tradycja, że jest taki obowiązek, przywilej, nie wiem jak to nazwać. Należy wyjść za mąż i mieć dzieci, co było dla nich bardzo ważne, dla jednej i dla drugiej, tylko z człowiekiem, który jest tego godny. Czyli takim człowiekiem, którego my sobie wybierzemy, czy one sobie wybiorą, bo ma takie cechy, które są dla nas ważne. I dla mnie to jest w ogóle pewnego rodzaju kwintesencja kobiecego spojrzenia, kobiecego równa się odpowiedzialnego, to tak w tym momencie, na swoją własną rolę, tak? Na rolę kobiety w życiu, rolę żony, potencjalnej matki i nie wiem, nazwijmy to tak tradycyjnie, strażniczki domowego ogniska, ale coś w tym jest.
Macierzyństwo, tak jak powiedziałaś, było dla nich bardzo ważne i ważniejsze na pewno niż nauka. I ja tutaj nigdy nie będę bronił tezy i będę zawsze stał w opozycji do tych, którzy twierdzą, że nauka dla Marii, czy dla Ireny, czy praca były najważniejsze. Jest na to piękny przykład i piękny cytat, kiedy Irena rozmawiała z Fryderykiem w laboratorium. Oglądali zdjęcie z komory mgłowej wykonane podczas swoich badań i Fryderyk wówczas powiedział do Ireny: spójrz, kochanie, jakie przepiękne zjawisko. A ona tak popatrzyła z lekkim dystansem i powiedziała: rzeczywiście piękne, ale nie wiesz, jak piękne jest macierzyństwo i dacie wydanie na świat dzieci. Także
dałeś się sprowokować, dziękuję.
Dałem się sprowokować. Także macierzyństwo dla obu było bardzo, bardzo ważne. Już tak jak mówiliśmy na początku, notatki, opisywanie, jak dzieci dorastały, ale również później się przekładało to właśnie z Marii na Irenę. Irena również nie narzucała nic swoim dzieciom. Ona pokazywała, wskazywała drogę, idźcie tędy, róbcie tak, jak uważacie, że będzie dla was najlepiej. I rzeczywiście macierzyństwo było o wiele, wiele ważniejsze niż nauka.